Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wysłuchaliśmy, bracia i siostry, przed chwilą bardzo oryginalnej przypowieści. Po pierwsze, ta przypowieść jest tylko u świętego Łukasza Ewangelisty, a po drugie, mówi nam o czymś, o czym nie mówi nikt, ani nie mówił nikt wcześniej przed Jezusem. Między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Między Łazarzem a bezimiennym bogaczem jest przepaść. Mówiąc krótko, między niebem a piekłem nie ma komunikacji. I chyba nikt przed Jezusem nie pomyślał o tym, żeby mogła istnieć jakaś łączność i komunikacja, na przykład między ziemią a jakąś dzielnicą w niebie. No właśnie, wprawdzie Talmud opowiada o podróży Mojżesza do Palestyny, wstępuje on wtedy z nieba, aby wziąć udział w lekcji wielkiego rabiego Akiby. W Boskiej Komedii czytamy o podróży Dantego do miasta niebieskiego, ale żeby mogła istnieć jakaś łączność, taka na przykład jak telefon, internet, między rajem a piekłem, tego nikt nie opowiadał. A właśnie w tej przypowieści o tym jest. A propos łączności i a propos internetu, jest taka zabawna historyjka. Pewna para w średnim wieku z północnej części Stanów Zjednoczonych zatęskniła w środku mroźnej zimy do ciepła i zdecydowała się pojechać na dół Stanów, czyli na południe, na Florydę, i mieszkać w hotelu, w którym 20 lat wcześniej spędziła noc poślubną. Mąż miał dłuższy urlop, pojechał dzień wcześniej, aby wszystko przygotować. Po zameldowaniu w recepcji odkrył, że w pokoju jest komputer, dostęp do internetu, postanowił więc wysłać żonie wiadomość mailową. Niestety, jak wpisywał adres, pomylił się o jedną literę i wiadomość dotarła zupełnie do innej kobiety, do wdowy po pastorze, która właśnie co wróciła do domu z pogrzebu męża i postanowiła sprawdzić na poczcie elektronicznej, czy są jakieś kondolencje. Jej syn znalazł ją zemdloną przed komputerem. i przeczytał wiadomość na ekranie komputera. Moja ukochana żono, jestem już na miejscu. Wiem, że jesteś zdziwiona otrzymaniem wiadomości ode mnie. Teraz mają tu komputery i można wysyłać wiadomości do najbliższych. Właśnie się zameldowałem. Wszystko jest przygotowane na twoje przybycie jutro. Cieszę się na spotkanie. Mam nadzieję, że twoja podróż będzie równie bezproblemowa jak moja. Tu na dole jest naprawdę gorąco. To tak z uśmiechem. Ale wróćmy do naszej przypowieści. Nie ma łączności między niebem a piekłem. I można by tę przypowieść streścić tak. Po śmierci jest inne życie, które nie będzie jednakowe dla dobrych i złych. Oraz, że wśród złych będą także tacy jak ów opływający we wszystko i wystawnie ucztujący bogacz z dzisiejszej Ewangelii. Bogacz, który jest obojętny na Łazarza. Jeszcze jedno, ten stan po śmierci jednych i drugich, niebo dla dobrych, piekło dla złych, jest ostateczny. Przypomnijmy sobie wiadomości z katechizmu Kościoła katolickiego. Rzeczy ostateczne, śmierć, sąd, niebo albo piekło. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ten ubogi ma imię. Łazarz tłumaczymy jako Bóg przychodzi z pomocą albo Bóg jest moją pomocą. A mieć imię znaczy być, istnieć, być osobą, mieć godność. Bogacz nie ma imienia. Możemy go określić za pomocą jego funkcji. Dzień w dzień wystawnie ucztował. Powiedziałbym taki żarłok. Taki żarłok. Bogacz nie ma imienia. Może to świadczyć po pierwsze o dramacie osoby. Wszystko, co robi, zmierza w jednym kierunku. Piekło. Nicoś. Ale może też ten brak imienia znaczyć, że może taki bogacz być w każdym z nas. I jego grzechem, grzechem tego bogacza nie jest bogactwo. Nie jest grzechem mieć. Nie jest zabawa. Nie jest grzechem się dobrze bawić. Ale jego grzechem jest obojętność. Obojętność, bracia i siostry, i nieczułość to groźna choroba, a przykład właśnie tego żarłoka z Ewangelii, bogacza, pokazuje albo każe nam sądzić nawet, że jest to choroba śmiertelna i to na wieki. Przejawów jest wiele obojętności. Ja chciałbym zwrócić na dwie. Pierwsza. Widzimy problemy, a nie widzimy człowieka. Współczesną obojętność można porównać do choroby dalekowidza. Człowiek dostrzega wielkie problemy ludzkości. Widzi gdzieś głodnych w Indiach, widzi trędowatych na Madagaskarze, widzi uwięzionych w Chile. No z Ukrainą jest nam łatwiej, ale ogólnie mówię. A nie widzimy, że ktoś głoduje obok nas. Nie widzimy chorego za ścianą. Może bloku, w którym mieszkamy i tak dalej, i tak dalej. To tak jak dużo mówimy o ekologii i piszemy o szacunku do planety, mówimy o oszczędzaniu, a jednak z trudem przychodzi nam wyłączyć kilka żarówek w żyrandolu, czy zakręcić grzejnik, jak wietrzymy mieszkanie, czy nawet zamknąć za sobą drzwi, na przykład w kościele, jak wchodzimy albo wychodzimy. Ci, którzy siedzą blisko drzwi, to tego doświadczają, bo ciągnie. Bracia i siostry, są ludzie, którzy potrafią pięknie mówić, jeszcze pięknie pisać o miłości, o człowieku, o odpowiedzialności, ale na tym się kończy. Czyli widzimy problem, nie widzimy człowieka. Matka Teresa z Kalkuty Zapytał ją ktoś kiedyś, czy nie przerażają jej tłumy ludzi w nędzy. Odpowiedziała: nigdy nie pielęgnuję tłumów, tylko jedną osobę. Zaczynam od jednej osoby, potem, jeśli mogę, zajmuję się następną. Gdybym patrzyła na tłumy, nie zaczęłabym nigdy. Obojętność. Prawdziwa miłość wie, że nie można nakarmić tłumów, że trzeba zadbać o człowieka, o konkretnego. Ale nie chodzi tylko o jedzenie. Chodzi o wiele różnych rzeczy. Chodzi o życie. Prawdziwa miłość jest konkretna i dlatego nigdy nie jest obojętna. Miłość zawsze widzi przede wszystkim tych, którzy są blisko, i od nich zaczyna. I drugi przejaw obojętności to, powiedziałbym, znieczulica. Ktoś nazwał to zwapnienie serca. Dla miłości rzeczy małe są równie ważne jak i wielkie, a w wielu wypadkach są nawet ważniejsze od wielkich, bo wielkie zdarzają się rzadko, ale z tych małych składa się całe nasze życie. Urodziny są raz w roku, czyli raz na 300, powiedzmy, 65 dni. Ale dla prawdziwej miłości ważniejszych jest tych 364 dni niż ten jeden. Zwapnione przez obojętność serce nie reaguje na drobiazgi. Znamy takie przysłowie: diabeł tkwi w szczegółach. I rzeczywiście coś w tym jest. Prawdziwa miłość nie jest obojętna na małe rzeczy, nie jest obojętna na szczegóły. Elie Wiesel, amerykański pisarz i dziennikarz, zmarł w 2016 roku w Nowym Jorku. Między innymi był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald. Powiedział: przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Przeciwieństwem piękna nie jest brzydota, lecz obojętność. Przeciwieństwem wiary nie jest herezja, lecz obojętność. Przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność. I ostatnia myśl, i już kończę. W tle przypowieści o bogaczy i Łazarzu jest jeszcze pięciu braci tego bogacza. W jakim znaczeniu reprezentują oni słuchaczy i czytelników Ewangelii, czyli także nas? I do tych pięciu braci, a więc także do nas, Jezus być może mówi takie słowa: zrozumieliście tę przypowieść? To, co zdarzyło się bogaczowi i ubogiemu, mogło zdarzyć się także wam. I nie mówcie: skoro tak się rzeczy mają, to kto może się zbawić? Czy jest ktoś, kto nam to wyjaśni? Bo wyjaśnili wam już to Mojżesz i prorocy, a ja wam wyjaśniłem to przed chwilą. Być może tak mówi do nas Jezus. No ale my wiemy, że współczesny człowiek, też po części trochę i my, prawie w ogóle nie czyta ani Mojżesza, ani proroków, ani Ewangelii Jezusa. Czytamy i oglądamy coś zupełnie innego. Rzeczy związane z polityką, z kroniką wypadków, ze sportem, show biznesem. Jak gdzieś jakaś sensacja. Dlaczego? Dlaczego nie czytamy ani Mojżesza, ani proroków, ani Ewangelii Jezusa? Może jest nam to obojętne?